Ustawiane konkursy, ginące punkty albo cudownie pojawiające się punkty podczas procedur konkursowych, lobbying i kolejki do senatorów, podszywanie się pod inne organizacje, a nawet ordynarna kradzież naszych pieniędzy. Mowa o wydawaniu polonijnych funduszy. Tu mamy dwie historie. Pozornie zupełnie różne, ale tylko pozornie, bo to wszystko łączy się w jeden system, gdzie pieniądze podatników przepadają lub zostają przepalone. Pierwsza opowieść to historia dwójki nauczycieli, którzy uczyli w różnych krajach na wschodzie.
To rzeczywiście była sytuacja wyjątkowa, ponieważ zostaliśmy skierowani do pracy do komratu, to znaczy ja, pani Lucyna mi towarzyszyła, ale też prowadziła zajęcia razem ze mną i kiedy przyjechaliśmy, byliśmy skierowani przez ORPEK, więc byliśmy przekonani, że grunt jest przygotowany, że będziemy mieli uczniów, słuchaczy i że zajęcia są już odpowiednio zorganizowane przez tamtejsze Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. Kiedy przyjechaliśmy, okazało się, że chętnych do uczenia się języka polskiego, do uczestniczenia w naszych zajęciach jest około, no to była liczba policzana na palcach jednej ręki.
Druga historia to zderzenie z polityką, które przeżyło szefostwo dużej organizacji Odra Niemen. Pod nazwiskami zdecydowali się opowiedzieć o tym, co dzieje się podczas rozdzielania pieniędzy na Polonię.
Czasami mam wrażenie, że to są pieniądze konkretnych osób, że niektórzy urzędnicy czy politycy myślą, że to są ich zasoby finansowe. To są nasze publiczne pieniądze i tym bardziej powinny być one bardzo rzetelnie przekazywane.
O czym oni mówią? O tym, co dzieje się w Senacie.
Projekt dla Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Czyli wspieranie powrotu. 150 tysięcy. Zero zespół przyznał, proponuje 150 tysięcy.
Nie przyznał nic.
Aha, no zero przyznał, czyli nic nie przyznał. Proponuje jednak tak. Te powroty powinny się wspierać, próbować tu aktywizować.
Eksperci nie dali ani złotówki na projekt, ale marszałek stwierdził, że należy się 150 tysięcy. Ot tak po prostu, bo tak uważa. To tylko malutka próbka. Zapraszam Państwa do świata wielkich pieniędzy, bo na Polonię co roku wydajemy setki milionów złotych. Tylko w ubiegłym roku było to 659 milionów.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Nieważne dokąd jedziesz, wszędzie płacisz jak lokal. Korzystaj z 35 walut w Zen.com.
Zanurz się w sztynorcie. Twoja przystań, twój port na Mazurach.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Na początek przenosimy się do Gagauzji. Lucyna Ejma i Piotr Boroń zostali skierowani do sennego miasteczka Komrat. W Mołdawii, bo Gagauzja to część Mołdawii, mieli uczyć języka polskiego. Problem w tym, że nie bardzo mieli kogo uczyć, więc ich misja edukacyjna zamieniła się w misję poszukiwawczą.
Kiedy przyjechaliśmy, byliśmy skierowani przez ORPEK, więc byliśmy przekonani, że grunt jest przygotowany, że będziemy mieli uczniów, słuchaczy i że zajęcia są już odpowiednie. Zorganizowane przez tamtejsze Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. Kiedy przyjechaliśmy, okazało się, że chętnych do uczenia się języka polskiego, do uczestniczenia w naszych zajęciach jest około, no to była liczba policzalna na palcach jednej ręki. To nawet trudno powiedzieć.
I cały cztery, pięć, trzy?
Tak, dosłownie. Więc cały obowiązek rekrutowania kandydatów na naszych uczniów spadł na nas.
No dobrze, ale ktoś wziął za to pieniądze.
ORPEK powinien przede wszystkim wiedzieć, gdzie i w jakim celu wysyła, gdzie jest popyt na usługi edukacyjne polonijne. Powinien dysponować odpowiednim rozpoznaniem, zwłaszcza że do komratu nie skierowano po raz pierwszy nauczycieli. Tam już nauczyciele byli kierowani chyba od kilkunastu lat. Natomiast no pytanie, czy ORPEK zdaje sobie sprawę, że być może wcześniej byli tam uczniowie. Nie wiemy, nie kwestionujemy tego. Myśmy przyjechali na zupełnie jałowy grunt. Tam nie było kogo uczyć. My przez pierwsze tygodnie tak naprawdę organizowaliśmy sobie warsztat, to znaczy uczniów.
Polaków tam nie było, ale było za to polonijne radio, o którym co prawda nikt nie słyszał, ale co roku wędrowały tam nasze pieniądze.
Nikt, żadna była pani prezes, obecna pani prezes, nikt z naszych słuchaczy, uczestników zajęć z języka polskiego nie zająknął się, nie wspomniał. że działa od 10 lat w Komracie polskie radio, polska fala w Gagauzji. Może nie polskie radio, ale emitowane są audycje w rozgłośni gagauskiej. Prawda? Udostępniono częstotliwości polskiemu stowarzyszeniu i że aż w czterech językach: polskim, rosyjskim, gagauskim, rumuńskim, mołdawskim. Nikt z tak zwanej Polonii, używam tu tego określenia, nie wiedział, że od 10 lat emitowane są polskie audycje raz tam na 2 tygodnie. Tu różne wersje podawane były w różnych źródłach.
Ale nasze pieniądze na to szły.
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przez 10 lat finansowała dla nas Radio Widmo. To jest nasza opinia oczywiście. Ono było emitowane.
Tak, ale tutaj to jest jakby częściowo Radio Widmo, chociażby dlatego, że projekty zakładają trwałość w takich wydarzeń medialnych, czy też przedsięwzięć medialnych, natomiast audycji tego radia nie jesteśmy w stanie nigdzie odsłuchać. Więc jakby nie wypełnia też do końca tych założeń projektowych.
Prosiliśmy o wskazanie.
Czyli jakbym chciała dzisiaj posłuchać tego, za co płaciliśmy również wszyscy, to tego nie ma.
Archiwalnych nagrań sprzed 2 lat, nie mówimy sprzed 5-8 lat, ale sprzed 2, no do momentu, kiedy radio zostało jakby zlikwidowane, przestało funkcjonować, nie znajdziemy, zwracaliśmy się z tym pytaniem, gdzie możemy odsłuchać archiwalne nagrania. Nie było żadnej odpowiedzi.
Para nauczycieli odkryła w sobie żyłkę śledczych po tym, jak w Kazachstanie odkryli, że ktoś wziął pieniądze na kwartalnik Aumator, wydawany przez nich.
No to historia dla nas bardzo szokująca, ponieważ pracując w Kazachstanie postanowiliśmy stworzyć jakieś narzędzie pracy z uczniami, które pozwoliłoby się im rozwijać, również twórczo, które zachęciłoby do nauki języka polskiego, no i wymyśliliśmy czasopismo. Nasze czasopismo nosi tytuł Aumator, jak sama nazwa mówi, właśnie związane jest z Aumatami, z miejscem powstania. No i przez dość długi czas właściwie funkcjonowaliśmy sobie spokojnie, aż do 2023 roku, gdzie zauważyliśmy na stronie organizacji, która nas zaprosiła do pracy w Kazachstanie, zdjęcie jednej z naszych okładek aumatorskich z podpisem, że przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Wspólnotę Polską. Bardzo nas to zaskoczyło, ponieważ nigdy nie rozmawialiśmy na temat jakiegokolwiek dofinansowania akurat Aumatora.
Nie potrzebowaliśmy,
ponieważ druk był finansowany przez konsulat aumatyński, w związku z czym jakby nie odczuwaliśmy żadnych innych potrzeb. No i tu nagle taka informacja.
Czyli co? Czyli ktoś wziął pieniądze za to, czego nie zrobił, co robiliście wy?
I nam tak, o tym nie powiedział.
Zarząd organizacji polonijnej, Centrum Kultury Polskiej Więź w Aumaty, które nie przejawiało, nie to, że większego, żadnego zainteresowania naszą pracą redaktorską i wciąganiem do tej współpracy uczniów, których talenty, możliwości promowaliśmy, którzy się rozwijali, bo redagowali teksty, robili tłumaczenia. Nikt się tym nie interesował. Do pewnego momentu, kiedy wyciągnięto rękę po pieniądze Polskiej Fundacji na wydawanie naszego Aumatora, nie informując, nie prosząc o zgodę. Nie było żadnej informacji. Myśmy się dowiedzieli o tym zupełnie przez przypadek. Zupełnie przez przypadek uznaliśmy, że jest to naruszenie prawa. Nie tylko dobrych obyczajów, standardów, ale po prostu prawa.
No właśnie między innymi dlatego, że
nasze to jest kradzież.
Jest to kradzież. Tak. Polska Fundacja, polski donator nie weryfikuje, na co przeznacza pieniądze, na inicjatywę przedsięwzięcie, która tak naprawdę w sensie prawnym funkcjonuje w Polsce. Jest zarejestrowane to czasopismo w Polsce. Nie jest sensu stricto czasopismem polonijnym. No ma takie ambicje, bo my pracujemy w środowisku polonijnym, ale nie ma statusu formalnego czasopisma polonijnego. Nie może być finansowane przez polskiego donatora, przez polską fundację. My to zgłaszamy konsulowi generalnemu, panu Józefowi Tymanowskiemu, jako możliwość popełnienia przestępstwa. No i? Idziemy z tym. Kiedy tylko wykryliśmy sprawę, natychmiast to zgłaszamy. Można powiedzieć, że w charakterze sygnalistów. To był wniosek ustny o możliwości popełnienia przestępstwa. Reakcja była stanowcza, jakby natychmiastowa pana konsula, bo on powiedział, mają państwo rację. Naruszono prawo. My mówimy, że bez wiedzy, bez zgody pobrano pieniądze. On mówi, tak, zgłaszam to do prokuratury i to robię to nazajutrz.
No czyli świetnie, to znaczy nie, może nie świetnie, ale czyli to, o co wam chodziło.
Tak, no i tu zaczęły się problemy, cała masa, cały splot różnych przedziwnych zdarzeń.
No tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że poprosiliśmy pana konsula, żeby tę informację pozostawił jakby dla swojej wiadomości, ewentualnie pracowników konsulatu, natomiast prosiliśmy, żeby nasze dane zostały zachowane w tajemnicy.
No jako sygnaliści, tak?
Tak, i chcieliśmy, żeby sprawa była rozwiązana, wyjaśniona w sposób dyskretny. Nie chcieliśmy żadnego skandalu, żadnego szumu dla dobra środowiska Polaków aumatyńskich, tamtejszego środowiska polonijnego. Natomiast nazajutrz pan konsul przekazał sprawę swojemu podwładnemu, konsulowi do spraw Polonii, panu Przemysławowi Szymańskiemu, który miał się zająć tą sprawą jako urzędnik, ale co gorsza przekazał zarządowi więzi, czyli organizacji polonijnej, że oto ci państwo składają jakiś donos na was. Mówią o być może jakiejś malwersacji, o przywłaszczeniu pieniędzy. No i od tego momentu zaczyna się no, de facto walka z nami, organizacji polonijnej.
Ta sprawa jest w sądzie, ale to tylko jeden z wielu przykładów na, delikatnie mówiąc, nieprawidłowości.
No jeżeli organizujemy chociażby, nie wiem, święto 3 maja, święto niepodległości, Dzień Europy, cokolwiek, to są takie rzeczy, które naprawdę można zrobić samemu. Tym bardziej, że na przykład...
Konkurs historyczny, nie wiem...
Często pomieszczenia, konsulaty, czy też... inne.
Konsulaty użyczają bardzo
tak,
często.
Tak, bardzo często, więc jakby tutaj te koszty takie znaczące też odpadają, więc naprawdę można zrobić wiele rzeczy bez pieniędzy.
No, jaskrawym przykładem może być Narodowe Czytanie zorganizowane w Ałmatach na terenie Konsulatu Generalnego, na który organizacja polonijna wzięła, na organizację, którego to wzięła pieniądze, przy czym wszystkie koszty pokrył konsulat, bo myśmy sprawę sprawdzili. Bierze w Narodowym Czytaniu garstka osób, 10 osób, chyba 9, już nie pamiętam, brane są pieniądze, nieważna jest wielkość kwoty, sam fakt, że brane są pieniądze. Jest pisany projekt składany na Narodowe Czytanie. Jedyny koszt, który musi ponieść organizacja i jej członkowie, to dojazd trolejbusem bardzo tanim czy metrem do placówki Konsulatu Generalnego, gdzie to Narodowe Czytanie jest organizowane przy kawie, przy herbacie, przy wodzie, gdzie wszystko jest jakby...
No i dobrze, i organizacja bierze za to pieniądze, tak?
Tak.
Za ten dojazd trolejbusem?
Możliwe, że tak. Możliwe. Tego nie wiem.
Nie wiem, jak oni się rozliczali, jakie faktury, jakie rachunki przedstawili donatorowi za organizację tego konkretnego przedsięwzięcia. Trudno powiedzieć, zdjęcia na pewno jakieś. Bo to.
Ale ja rozumiem, że tak można. To znaczy można to zrobić, żeby właśnie przedstawiać właściwie cokolwiek, tak? Jako rozliczenie.
Tak. Może to być nawet oświadczenie, jeżeli chodzi o państwa na wschodzie. Także nawet nie trzeba mieć jakiegoś rachunku czy faktury. Wystarczy napisać oświadczenie, że w ten i ten sposób wydaliśmy otrzymane
czyli
pieniądze.
Czyli co? Czyli ja na przykład sobie napiszę, ja, Agnieszka Burzyńska, zorganizowałam coś takiego i za to życzę sobie tyle i tyle pieniędzy, tak?
Mniej więcej tak. Po prostu nie byłem w stanie zdobyć faktury akurat na to i na to, w związku z czym piszę oświadczenie, że poniosłem takie i takie koszty.
Jak to możliwe? I tu przynosimy się do Polski, do centrali i raju mętnej wody, w której pływają grube ryby. To tutaj następuje zderzenie z polityką i to zderzenie bardzo bolesne. Ilona Gosiewska i Dominik Rozpędowski prowadzą fundację Odra Niemen. To duża organizacja, która od 17 lat stara się o różne granty i obserwuje to, co dzieje się wokół polonijnych pieniędzy. Najgorzej jest po wyborach. Wtedy zaczyna się szaleństwo, zaczyna się lobbing.
Teraz jest czas na lobbowanie. To słyszeliśmy po prostu, mówię, zastrzegam, że to jest jakby głównie od różnego rodzaju organizacji, że to trzeba pójść, ustawić się w kolejku, mówić na spotkanie i tam namawiać na to, żeby dany projekt przeszedł.
My działamy 17 lat. Przez 17 lat udało nam się tylko raz zdobyć projekt, który miał wartość około 1 000 000 i to był projekt 3-letni, z czego 60% przechodziło do organizacji polonijnej medialnej, która dzięki temu rozwijała swoje zasoby. Nigdy nam się nie udało, mimo olbrzymiego zasobu doświadczeń, milionów listów intencyjnych, opinii, którą mamy poza granicami Polski, można to sprawdzić u każdej, w każdym środowisku, nie udaje nam się nigdy jakby dostać, a składamy duże projekty, bo jesteśmy dużą organizacją, nigdy nie udało nam się dostać takiego dużego projektu. Jak widzimy w konkursach, że nowo powstałe organizacje dostają milionowe dotacje na otwarcie w ogóle swojej działalności, no to zastanawiamy się, skąd się to bierze, bo wiemy, ile pracy kosztuje rozliczenie takiego projektu. I nasze doświadczenia wydawało nam się, że są priorytetem w ocenie takich konkursowych, a tego nie ma. Więc sądzimy, że są inne pozamerytoryczne oceny takich działań. Ja nie mówię, że my mamy wszystkie oferty super, ale, no, ale mamy 17 lat doświadczeń i trochę wiemy, jak to jest.
No dobrze, czyli no, znaczy niemerytoryczne, czyli no, polityczne, tak?
No my się tak możemy domyślać.
Znaczy u kogo te organizacje, które opowiadają też o tym lobbingu, lobbowały, czy też nie lobbowały, czy miały lobbować?
Wszyscy lobbują tam, gdzie są duże pieniądze.
Czyli no, znaczy, no to było chyba u konkretnych senatorów, którzy zasiadają w Komisji Łączności, która zajmuje się później, ona weryfikuje, są te spotkania, ona weryfikuje oceny ekspertów i komisji konkursowej i ostatecznie przyznaje te dofinansowanie, jeśli mówimy o Senacie, bo tam jest tak otwarcie o tym lobbingu informowane.
No to jest, wystarczy prześledzić też komisję, ona jest nagrana, jest spotkanie Komisji Senackiej, no tam widać ten lobbing, bo senatorowie jakby nie widzą w tym problemu, no oni tam na bieżąco przy kamerach opisują, kogo chcą dotować, kogo nie i jest to poza jakby tym regulaminem, do którego my składamy wniosek. No.
Ale kto dokładnie? Bogdan Borusewicz?
Wszyscy senatorowie z Komisji Polonijny, to proszę sobie przysłuchać ostatnie. Wszyscy. No tam każdy ma swoją jakąś tam grupę. Ja nie wiem, jak to działa, bo my chcielibyśmy, żeby ta komisja już po prostu oceniała złożone wnioski, przedstawione do oceny i pod kątem kierunków jakiejś ważności zadań polonijnych dla państwa. No tak to sobie wyobrażaliśmy. A tam są dyskusje, konkretny senator czy przewodniczący lobuje za konkretnym zadaniem danej organizacji.
I tu muszę też zaznaczyć, bo to też jest na nagraniach, że no, mimo że nawet gdzieś tam pada w pewnym momencie w nagraniach, że to wszystko jest tutaj dyskutowane i merytoryczne, to niestety często te wybory nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego. To jest na zasadzie dajmy tym i wtedy ktoś traci, bo oczywiście te środki, które są dodatkowo dawane, trzeba komuś zabrać, kto wcześniej uzyskał pozytywną ocenę ekspertów i komisji konkursowej. I to czasami się odbywało przy już wyłączeniu mikrofonów, więc nie było to dostępne dla ludzi, którzy oglądali tę komisję, a te komisje oglądają nie tylko przedstawiciele operatorów, ale też przedstawiciele Polonii i Polaków za granicą, no co i też budzi to u nich duże negatywne emocje, kiedy widzą, w jaki sposób jakieś rzeczy, które są dla nich ważne, na jakich podstawach są odrzucane. Tak?
Ale jak to wyłącza przy wyłączonych mikrofonach?
No, jest jedna z komisji, już nie pamiętam, która, że w momencie, kiedy właśnie miało być wskazane, które wnioski zostaną, z których wniosków zostanie obcięte dofinansowanie, to dany senator, czy pani senator, nie pamiętam w tym momencie, podchodzi, mówi, ja tu mam listę i gdzieś tam poza mikrofonem mówi, czy pokazuje to, które jej zdaniem powinno się odciąć.
Decyzje zapadają poza merytorycznymi przesłankami uznaniowo. Nie ma możliwości uzyskania kart ocen danych ofert. Nie można się dowiedzieć, co poszło nie tak, gdzie był problem, co można było poprawić, co można było zrobić inaczej. A taka wiedza by się przydała, bo w Senacie dzieją się cuda. Punkty przyznane przez ekspertów nagle znikają albo się pojawiają.
Otworzyłem sobie przykładowych kilka kart tych ocen i jak gdzieś eksperci jeden daje 98 na 100 punktów, drugi 75, takim progiem umownym było 70 punktów i jedynym komentarzem zespołu konkursowego, który obniża punktację do 65, czyli pod próg, jest to, że projekt jest mało innowacyjny, niezgodny z aktualną sytuacją, a opis nie jest adekwatny do aktualnych potrzeb, a projekt dotyczy pomocy humanitarnej na Litwie i na Ukrainie, gdzie właśnie od tych 17 lat jesteśmy. Kilkanaście podróży rocznie odbywamy, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi telefonicznie, mailowo, osobiście i to wszystko opisujemy w projekcie i to wszystko można zweryfikować w minutę w internecie i dostaje się takie odrzucenie, to czuje się po prostu, że to nie jest sprawiedliwy system.
O czym mówią ludzie z fundacji, podkreślając, że warto prześledzić posiedzenia senackiej komisji, no to przenieśmy się na moment do Senatu.
Moi drodzy, szanowni państwo, to już dobrze wiemy, że duża część projektów jest zaprojektowana z górką, także to łatwo znajdziemy te 100 tysięcy. Doprawdy. No, wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Belgia, Polska, 150 tysięcy. No, daje dolary przeciwko orzechom, że można to zrobić za 120 tysięcy i że nawet nie zaboli.
Ja mam świadomość, że komisja, która kompilowała ten układ, żeby się spiął, no jest przywiązana do swoich, że tak powiem, rozstrzygnięć. Natomiast faktycznie tutaj głosy państwa są i ja je wspieram. Rzeczywiście to hospicjum wileńskie jest taką ostoją polskości. Tam jak się jedzie do Wilna, to zawsze praktycznie nas tam jakby pokazują i zaprowadzają. I to jest dobra jednostka, dobra instytucja, także popieram. Natomiast są tutaj takie projekty, które można ograniczyć, bo drodzy państwo, jeżeli mamy projekt numer 23, Międzynarodowy Turniej Historyczny, tu jest oczywiście, chcieli więcej, prawie 500 tysięcy, ale dostają 323. No to z tego można zdjąć kilkadziesiąt tysięcy i myślę, bez wielkiej straty, tak jak pan senator Ujazdowski mówił, też ten konkurs się może odbyć.
Dla Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Czyli wspieranie powrotu. 150 tysięcy. Zero zespół przyznał, proponuje 150 tysięcy.
Nie przyznał nic.
Aha, no zero przyznał, czyli nic nie przyznał. Proponuje jednak tak. Te powroty powinny się wspierać, próbować tu aktywizować.
Tu warto dodać, tam warto ściąć. Można się zastanowić, po co są tak zwani eksperci, po co są tak zwane komisje konkursowe. Wyrocznią są politycy. Ci, którzy się starają o środki na projekty, często nie wiedzą, do którego pośrednika się zgłosić, żeby wygrać pieniądze. Opisał to w rozmowie ze mną Artur Ludkowski, szef Domu Polskiego w Wilnie. Prezesi Odra Niemen to potwierdzają.
Bo teraz zabawa w ciociu babkę, my nie wiemy, bo na przykład Senat lubi bardziej tych niż tamtych. MSZ lubi tych więcej, a nie tamtych. To ty mało tego, że składasz wniosek, to jeszcze musisz wiedzieć, kto kogo więcej lubi, żeby to jeszcze utrzymać z tego, co jest i tak dalej.
Bo ten... Czyli politycznie.
Tak, i to taka zabawa jest, zamiast tego, żeby pisanie, bo dziewczyny moje na przykład napisaliśmy chyba z 50 wniosków, utrzymaliśmy 4 czy 5. Oni zadają pytanie, po co my 2 miesiące siedzimy i piszemy? A wnioski są coraz większe, bo wymogi są coraz bardziej do pisania i tak dalej. A i tak decyzje zapadają na etapie, zresztą co Agnieszko powiedziałaś, na innych zasadach niż konkursowe.
Ja znam pana dyrektora Domu Polskiego i bardzo często o tym rozmawiamy. I to jest właśnie absurd tych projektów takich, bo on się nie tylko w Domu Polskim pojawia, on również dotyczy wielu placówek polskich, nie tylko na Litwie, w różnych miejscach. Słyszymy takie od tych ludzi informacje. Jak złożysz u jednego operatora, to ja ci nie dam pieniędzy na dach. A jak złożysz tam na dach, to ja ci nie dam na elewację. I to jest jakaś głupota. Dom Polski ma w Wilnie wspaniałe działania, ma mnóstwo różnych rzeczy do zrobienia i powinien mieć możliwość składania w różne miejsca i tak dalej, a te jakby układanki polityczne, bo to są układanki polityczne. My nawet nie składamy do Domu Polskiego żadnych propozycji, bo wiadomo, że oni muszą zobaczyć o duże pieniądze, więc składają do tych największych, nie dlatego, że są najlepsze, tylko w domyśle myślą, że może te największe mają lepsze możliwości, mówiąc bardzo ogólnie.
No dobrze, to kawa na ławę. Te największe organizacje mają polityków po prostu u siebie. Z różnych opcji, żeby było ponad podziałami. I one naprawdę mogą wszystko w przeciwieństwie do reszty?
No, my tak naprawdę no, widzimy to, co każdy widzi, jeżeli wejdzie gdzieś tam na stronę tych organizacji, to znaczy, że czy w radach, czy w zarządach zasiadają politycy. No i dla nas to powiedzmy jest kłopotliwe, bo mamy gdzieś nawet w statucie zapisane, że jeżeli ktoś chciałby do nas przystąpić albo właśnie jest naszym członkiem i zaczyna jakąś działalność polityczną, to musi zrezygnować z tego członkostwa, bo jakby nie chcemy mieć tutaj żadnych takich zarzutów. Więc dla nas to, że ktoś, kto aktywnie się zajmuje polityką albo nawet może mieć wpływ w jakiś sposób na przyznawanie dotacji gdzieś, gdzie znajduje się w organizacji, no to rzeczywiście jest kłopotliwe. Nie mówię, że zawsze to jest tak, że te wszystkie osoby tam mają na to wpływ, ale no wygląda to rzeczywiście tak, że no budzi naturalne gdzieś właśnie na przykład to opinii publicznej, dziennikarzy, którzy się tym zajmują, podejrzenia. I No, ale mówię, dla nas największym problemem już to nie jest to. To jest właśnie sama ta ocena, że jeżeli byśmy mieli pewność, że tak jak nas, ocenią każdą organizację, niezależnie czy ma tam polityka w jakimś zarządzie, radzie czy coś, każda dostanie na tym samym poziomie ocenę i będzie oceniana z jednego szablonu, to mogą być politycy, byle by było sprawiedliwie, no ale no wiemy niestety z tego naszego doświadczenia, że nie do końca tak jest.
Gdy oferta zostaje odrzucona, zazwyczaj padają jedynie słowa klucze. Albo brak doświadczenia, to pierwszy zarzut i dzieje się to nawet w przypadku organizacji o 17-letnim doświadczeniu, albo inny wytrych, czyli zarzut impresariatu.
Senat nie chce, żeby na wydarzenia różne poza granicami Polski jeździli artyści. Tacy, którzy biorą duże garze. I częściowo my się z tym zgadzamy, bo dostawaliśmy sami takie informacje, że właśnie od partnerów na przykład z zachodu, z USA na przykład, że przyjeżdżały właśnie zespoły, jakby nic dla tej, to nie było jakby ukierunkowane pod tą Polonię, tylko pod zespół jego tournée. Więc trzeba na to uważać. Z drugiej strony czasami są jakieś bardzo duże wydarzenia polskie czy polonijne za granicami, gdzie jakaś gwiazda to może podnieść rangę tego, tak? Ale nam na przykład wrzucono ten impresariat, który cały czas się pojawiał w tych obradach komisji, jest to jakieś słowo klucz, dla zespołu złożonego z funkcjonariuszy Straży Granicznej. No to nie jest w ogóle żaden komercyjny zespół, a na tej podstawie nam obniżono ocenę w tym właśnie projekcie, który miał bardzo wysokie oceny, a to był projekt związany właśnie z kulturą dla Polaków na wschodzie.
No, znaczy z 90 punktów do 50?
Było tak, oceny były dokładnie, pani powiem, żeby nie kłamać. Jedna ocena 88, jedna 91, zespół konkursowy 50, ale w regulaminie nie jest powiedziane, że zespół konkursowy powinien się opierać na średniej ekspertów, aczkolwiek po coś ci eksperci są zatrudniani. Jeden ekspert pisze, że działania ujęte w ofercie są zgodne z kierunkiem, bardzo dobrze skonstruowane, bardzo starannie przygotowane w każdym punkcie formularza. Po czym komisja pisze, zawiera elementy impresariatu, ocena została zawyżona, bo kosztorys sporządzono na podstawie nie cen rynkowych. I no, no to też nie wiem, jak ceny rynkowe, jeżeli to nie jest właśnie zespół, który jest zespołem komercyjnym i że oszacowano jakieś na przykład wynagrodzenia tak samo, ale że też zasadność doboru działań, że my też to nie ustaliliśmy tego zgodnie z potrzebami.
Ale chodzi też o to, że jeżeli komisja z 90 punktów obniża do 50, to dobrze by było, żeby w regulaminie była taka klarowna informacja, że po pierwsze oceniają naszą pracę wszystkich eksperci, a komisja na podstawie takich i takich zasad może ocenić.
Co na to wszystko Senat, MSZ i inne instytucje rozdzielające środki na Polonię poprzez pośredników do tej pory starały się nie widzieć tego problemu. Zauważył go Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej.
Myślę, że w Polsce mamy sporo dobrych rozwiązań i możemy uniknąć różnych błędów, które później są wytykane przez organizacje pozarządowe, zwłaszcza w kontekście większej transparentności, ale także ograniczenia tej uznaniowej roli Senatu Rzeczypospolitej na rzecz, powiedziałbym, zwiększenia takiej profesjonalizacji obsługi tego całego systemu grantowego. Myślę, że bardzo ważny jest też dostęp do tego, co bym nazwał informację zwrotną, czyli dlaczego dana organizacja nie dostała, jakimi kryteriami kierowała się komisja konkursowa czy też recenzenci. I wreszcie bardzo istotne, co jest także związane z realizowanym teraz aktualnie projektem, to jest kwestia tego, że jeżeli przekazujemy jakiekolwiek środki, to te środki powinny być uznawane za środki publiczne, a w związku z tym, jeżeli następuje później konieczność realizowania określonego projektu i można ten projekt już na fazie realizacji pod względem chociażby technicznym może być zrealizowany przez kilka podmiotów prywatnych, no to żeby po prostu obowiązywały, nie żeby były zalecane, tylko na tyle, na ile byśmy mogli, żebyśmy zobowiązywali te podmioty do stosowania procedur zamówień publicznych. Co do tego moim zdaniem nie powinno być wątpliwości. Ja bardzo proszę, żebyśmy naprawdę zanim pójdziemy dalej, żebyśmy naprawdę dużo czasu poświęcili na zastanowienie się nad dotychczasowymi procedurami i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych, tych właśnie wszystkich uwag krytycznych, które spływają w zasadzie prawie każdego dnia. Dziękuję.
Dziękuję. Pani senator.
To dziękuję, niech będzie puentą. Na zasadzie, no dobra, pogadałeś sobie i przechodzimy dalej. Miejmy jednak nadzieję, że kropla drąży skałę i w końcu te słowa senatora Koalicji Obywatelskiej dotrą również do uszu premiera z Koalicji Obywatelskiej. Bo na razie wszelkie prośby o spotkanie z szefem rządu ze strony organizacji polonijnych pozostały bez odzewu.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.